ci nie każę. Ja cię tylko chcę chwycić za ręce i prowadzić precz od przepaści. Musisz zapomnieć, bo inaczej przepadniesz. Ty o tym nie wiesz, a ja wiem doskonale. Ale ja wolę zlecieć w przepaść. Wszystko przemija. I ten twój nastrój przeminie. Jesteś młoda, jesteś do ludzi podobna. Na świecie żyjesz i wśród ludzi. Nastrój mój przeminie? Wszystko przemija. Rodzice zapominają o dzieciach. Wiesz ty, co znaczy to słowo? Widzisz, że nie wiesz. Nie wiesz. Kiedyś dopiero zrozumiesz, co się zawiera w takim zdaniu. Rodzice zapominają o umarłych dzieciach. Dzieci zapomną o matce, co za nimi aż do szaleństwa przepadała, której serce po milion razy przeszywał czarny słupek rtęci pokazujący gorączkę. Chodziła nocą, bosa, półnaga, podsłuchiwać oddechy, czatowała rankami na przebudzenie. Była jak pies wierna, a noc tylko ciemna wie, ile dla nich przecierpiała. Serce jej było pragnieniem ich szczęścia, ręce były narzędziami do budowania ich dobrej doli. Zapomną, jak o rzeczy nieużytecznej, zniszczonej, starej, niemiłej, gdy będzie sama twarz w twarz ze śmiercią. Odejdą z uśmiechami zwróconymi do życia, do pierwszego pięknego przychodnia i zapomną. Mężowie zapominają o żonach, które im poświęciły pierwsze bicie serca miłującego i im się tylko oddały. Szaleją, biją czołami o mur, pistolet przykładają do skroni. Zapominają. A są tacy, co nie. Wszystko odchodzi pod dach wiecznego Boga. Do tego strasznego składu, gdzie już powtórę nic nie odszukasz. A ja ci tak dzisiaj radzę, żebyś go całkiem nie zapomniała, bo już widać, na nieszczęście nie zapomnisz. Ani zbyt mocno nie pamiętała, bo nędznie zginiesz. Weź to do serca i pracuj nad sobą. Dzień i noc pracuj. Ewa w szlochach oparła głowę na piersiach matki. Stały długo łkając, wcielone duchem i ciałem jedna w drugą, jakby na nowo jeden, oplątany krwionośnymi żyłami, nierozdzielny twór natury. Ewa ocknęła się pierwsza. Zalana łzami, oczy utopiła w oczach matki. Usta jakby krwi pełne ledwo, ledwo szeptały. Mamo, ja wezmę ten pokój. Będę za niego miesięcznie tyleż samo, co on płaciła. Tu się przeniosę i zamieszkam. Ja potrzebuję być sama. Będę zarabiała jeszcze więcej. Przecież zarabiam tyle, że mogę to samo płacić, co on. Stara pani patrzyła ponuro w ziemię. Mruknęła. Niewiele ci to pomoże, a nam krzywda. Więc ja już nigdy nie będę człowiekiem? Żebym 300 rubli zarabiała miesięcznie, to także muszę siedzieć za parawanem? Wiecznie wasza, wasza. A bierz sobie pokój, bierz sobie. Blisko 200 rubli rocznie, jak w błoto rzucił. Si devant, piękność, wyszła z pokoju, wyniośle podnosząc głowę. Tegoż jeszcze dnia Ewa przeprowadziła się do pokoju zajmowanego poprzednio przez Niepołomskiego. Umieściła tam wszystkie swe rzeczy, cały swój dobytek. Pościel zasłała na żelaznym łóżku w taki sam sposób, jak było u niego. Rzeczy, które były w użyciu tego lokatora, ustawiła z pietyzmem. Po powrocie z biura zamknięta na klucz, całymi godzinami zajmowała się czyszczeniem, myciem, podklejaniem tapet, malowaniem podłóg itd., aż doprowadziła ową izdebkę do stanu jakiejś niewypowiedzianej doskonałości i niewątpliwego uroku. Zmieniła to miejsce w świątynkę czy muzeum. Stare tandetne graty stały się nieomal piękne i dziwnie w swym prostactwie szacowne na lustrzanej podłodze wobec nieskalanych ścian i przeźroczystych okien. Pokój ten pełen był zapachu kwiatów i subtelnych perfum. Na ścianach zjawiły się dwie ryciny, niejako wydobyte z listów Łukasza Niepołomskiego, a po długich poszukiwaniach i za drogie pieniądze zdobyte u antykwariuszów. Jedna z nich to był Otello zbliżający się w nocy do Desdemony, piękny sztych angielski, druga to portret Alfreda de Vigny. Nikt z domowników nie przekroczył ani razu progu tego pokoju. Doprowadziwszy go do stanu doskonałości, właścicielka zamknęła drzwi na klucz dla wszystkich bez wyjątku. Drzwi były zamknięte pod jej nieobecność. Nie odmykała ich również, gdy była u siebie. Sama sprzątała. Były tam książki, których mnóstwo chłonęła teraz, już to wypożyczone z czytelni, już nabyte. Miała w zamknięciu swe listy. Żyła tak miesiącami w zupełnym odludziu, nic nie mówiąc. To znaczy nie wyjawiając ani jednej sylaby olbrzymiej pieśni swej duszy. Żyła na pustkowiu, jakby w celi, w lesie czy niedostępnych górach.